Ratzingera, odróżnienie na modlitwę międzyreligijną i modlitwę wieloreligijną. A więc w Asyżu miała miejsce modlitwa wieloreligijna, patrząc na nią od takiej strony teologicznej, to znaczy, że to, co potem kardynał jeszcze dalej wyjaśnia. Jeśli by chciał ktoś szczegóły poznać, to odsyłam do takiej książki kardynała Ratzingera Wiara, Prawda i Tolerancja. I tam na stronach od 87 do 88 jest ten problem Asyżu. Problem Asyżu jest poruszany. A więc kardynał Ratzinger mówi, że taka modlitwa wieloreligijna jest czymś nadzwyczajnym. Nie jest rzeczą zwyczajną i że jest ona niejako takim wspólnym krzykiem, który ma porwać ludzkie serca, jednocześnie właśnie boskie serce, kto to pisze Benedykt XVI, właśnie ten krzyk o pokój, że to jest sytuacja taka nadzwyczajna, natomiast nie może ona skłaniać do jakichś takich fałszywych interpretacji, że możemy dojść do jakiejś wspólnej idei Boga, wspólnej idei wiary, jakiejś panreligii, że nic z tych rzeczy, że to jest sytuacja wyjątkowa, kiedy wspólnie mogą się zgromadzić przedstawiciele różnych religii i wołać o ten pokój. Natomiast w pewien sposób jest to modlitwa międzyreligijna, bo to jest kwestia właśnie pojęć i słów. Międzyreligijna w tym sensie, że jeżeli jesteśmy zgromadzeni razem, wołając o pokój, wierzymy też, my jako chrześcijanie wierzymy, że to jest też jakieś natchnienie Ducha Świętego, że to Duch Święty wezwał Jana Pawła II do zwołania takiego spotkania i wierzymy, że to jest z Bożego Ducha, który wie, kiedy chce, który jest duchem pokoju, który jest duchem Jezusa Chrystusa, duchem miłości. I on wzywa do takiego wspólnego krzyku wołania o pokój, do wspólnego spotkania, ale to nie oznacza, że nie oznacza właśnie rezygnacji ze swojej wiary, nie tylko rezygnacji ze swojej religijności, ale także rezygnacji tym bardziej wiary w to dla nas chrześcijan, że Jezus jest jedynym Zbawicielem i że poza Nim nie ma zbawienia. Potem już, jak wiemy, Benedykt XVI sam kontynuuje Asyż i sam zwołał spotkanie w Asyżu, co też było dla wielu kontrowersyjne. Wielu ludzi, którzy myślało, że Benedykt XVI troszeczkę złagodzi ten proroczy wymiar Jana Pawła II i że troszeczkę że chociażby ta jego wypowiedź z tej książki Wiara, Prawda i Tolerancja, która jest pewną trochę taką próbą ostrożnego wypowiadania się na temat takiej możliwości, takich spotkań w Asyżu, że papież zrezygnuje z takiego Asyżu i nagle papież zwołuje to i wiemy, że były środowiska, które bardzo mocno krytykowały papieża za to. Pewne środowisko konserwatywnych intelektualistów we Włoszech takie oświadczenie wydało i pisało list do papieża. Wręcz taki trochę był ten list, można powiedzieć, no takim wyrazem trochę jakiejś takiej pychy, bo ci intelektualiści napisali, że piszą w imieniu żywej wiary ludu i że niekiedy papieże błądzą a tutaj żywa i papieże powinni być wsłuchiwać się w czyste oblicze wiary, którą lud przekazuje. No trochę było to pretensjonalne, no bo sami intelektualiści podpisali ten list, więc tak mówić w imieniu ludu ludu wiary, więc to już trochę rzeczywiście brzmiało profesjonalnie, ale także i u nas był głos, był bardzo taki ostry, oczywiście ostry nie w sensie języka, bardzo, bardzo kulturalny i bardzo taki wyważony w języku i warty przeczytania artykuł redaktora naczelnego Rzeczypospolitej Lisickiego. I potem z tego wywołała się bardzo ciekawa taka dyskusja na temat, na łamach Rzeczypospolitej, na temat asyżu. Tam było kilka wypowiedzi teologów. Benedykt XVI. Spotkanie zorganizowane w Asyżu z inicjatywy Sługi Bożego Jana Pawła II opatrznościowo wydatniło znaczenie modlitwy w budowaniu pokoju. I tam dalej papież mówi o tym pokoju i pisze: serce człowieka jest skądinąd miejscem, w którym działa Bóg. Dlatego obok wymiaru poziomego, obejmującego relacje z innymi ludźmi, podstawowe znaczenie ma też w tej dziedzinie wymiar pionowy, relacja każdego człowieka z Bogiem, w którym wszystko ma swój fundament. To właśnie papież Jan Paweł II chciał z całą mocą przypomnieć światu w 1986 roku. Jan Paweł II oświadczył wówczas, też tutaj Benedykt XVI przywołuje słowa Jana Pawła II, to, że przybyliśmy tutaj, nie znaczy, że zamierzamy szukać religijnego porozumienia albo dyskutować na temat naszych przekonań. Nie znaczy też, że religie mogą pojednać się ze sobą na płaszczyźnie wspólnego zaangażowania w realizację ziemskiego planu, który stałby się ważniejszy niż one same. Nie jest też ustępstwem na rzecz relatywizmu w wierzeniach religijnych. I taki najświeższy głos Benedykta XVI dotyczący Asyżu i w ogóle dialogu międzyreligijnego w dokumencie w adhortacji apostolskiej Verbum Dei. Benedykt XVI bardzo, bardzo konkretnie odwołuje się do tego dialogu i Asyżu w punktach od 117 do 119. Pragnę również wyrazić szacunek Kościoła dla starożytnych tradycji duchowych różnych kontynentów, które zawierają wartości poszanowania i współpracy, mogące sprzyjać porozumieniu między ludźmi i narodami. Często stwierdzamy, że podzielamy wartości wyrażone także w ich księgach religijnych, takie jak na przykład szacunek dla życia, kontemplacja, milczenie i prostota w buddyzmie, poczucie sakrum, ofiary i postu w hinduizmie, a także wartości rodzinne i społeczne w konfucjanizmie. Ja tutaj właśnie padło pytanie w czasie przerwy, kiedy będę mówił w końcu o tym, czego możemy się nauczyć od innych religii, więc tutaj Benedykt XVI bardzo konkretnie wymienia, jeśli chodzi o te trzy tradycje wschodnie, czyli buddyzm, czyli kontemplacja, milczenie i prostota. I tutaj rzeczywiście od razu wchodząc, myślę, że tutaj jest bardzo taki wspólny początek doświadczenia może być. To jest medytacja. Medytacja dalekowschodnia prowadzi właśnie do pokory. Ma prowadzić do pokory, do uznania, że mnie nie ma, do nicości. Uznania, że jestem, no właśnie to, co w środę popielcową uznaliśmy, prochem jestem i proch się w obrócę. Do tego prowadzi medytacja wschodnia. Ona, właśnie ta pokora, która prowadzi także do pokoju, do tego, że z nikim nie walczę. Medytacja, która prowadzi do stwierdzenia, że mnie nie ma, bo można powiedzieć, że problemem człowieka, że jest nas za dużo. Znaczy w pewien sposób jest nas za dużo, bo jest nas za mało. To znaczy, to zaraz dalej idąc powiem, co chrześcijaństwo do tego dopowiada, ale właśnie, że to, że człowieka jest za dużo, że jego jest za dużo w świecie, są wojny. Że jest za dużo tego ja. Że jest za dużo tego ja, a za mało jest tego, o czym mówi nam, możemy tu się między innymi rzecz, od której możemy się uczyć i uczyć, od których zawdzięczamy to w ogóle, że ja jest dzięki ty. Że ja jest tylko w spotkaniu z ty. To jest Stary Testament, to jest Biblia. To jest właśnie doświadczenie Izraela, doświadczenie chrześcijaństwa. Ale właśnie buddyzm pokazuje, że to ja trzeba wyciszyć. Trzeba się wyciszyć, pokory w pewien sposób nawet rozmyć, prawda? Żeby doświadczyć pełnego pokoju. I tutaj można powiedzieć w tej warstwie początkowej jesteśmy bardzo bliscy. I tutaj w tej warstwie chociażby Tomasz Merton miał wielu przyjaciół buddystów. Szkoła medytacji chrześcijańskiej w Lubieniu bardzo mocno kontaktuje się także ze szkołami takimi buddyjskimi. Ojciec Bereza miał bardzo, bardzo silne kontakty. Ojciec w tej chwili Nawara, benedyktyn, który też prowadzi tą szkołę medytacji chrześcijańskiej, też ma ogromne, ogromne kontakty. Bo w tej początkowej wersji rzeczywiście można powiedzieć, że ta modlitwa medytacyjna buddyjska jest bardzo bliska medytacji takiej chrześcijańskiej, ojców pustyni, którzy na pustynię szli, żeby uznać mnie nie ma. Uznać, że no właśnie szukać pokory. Z czego zrodziło się życie mnisze, życie pustelnicze? Właśnie z pokory. Człowiek idzie na pustynię i tam siebie spotyka, jak widzi, jak jest kuszony, widzi, jakie w sobie ma pokusy, jak w nim walczy wszystko, jak ma bardzo dużo przeciwstawnych pragnień, potrzeb. I chodzi o to, żeby to sobie uświadomić właśnie, że pustynia jest, pustynia, czyli pustka w pewien sposób, jest nam potrzebna, żeby sobie uświadomić, że uświadomić sobie, że sam z siebie nie jestem, że nie mogę sam siebie uporządkować, że nie mogę sam z siebie odnaleźć jakiegoś ośrodka jedności, że we mnie tego ośrodka nie ma, że jestem rozbity. I medytacja chrześcijańska, tak jak medytacja buddyjska w tym pierwszym etapie, idzie ku wyciszeniu, ku takiemu pokorze, że w kierunku pokory, uznania, że jestem nikim, ale zarazem oczywiście medytacja chrześcijańska idzie dalej, bo nie kończy się na pustce, ale kończy się na spotkaniu, że w tej pustce, właśnie tam, gdzie w końcu przestanę się sobą zajmować, odkrywam kogoś, kto się całkowicie mną interesuje, od początku do końca. Jezus Chrystus. Tam właśnie to imię Jezus, które w medytacji chrześcijańskiej to ojcowie pustyni, którzy właśnie medytują wokół tego jednego imienia, Jezus. Wszystko wyciszają, żeby tylko słyszeć to jedno słowo, Jezus, które się mną interesuje. I nie muszę się rozmywać w pustce. Właśnie z tej pustki jestem wydobywany. Z tej pustki miłość mnie wyciąga, tak jak Chrystus wstępujący do piekieł w Wielką Sobotę. On poszedł do pustki, tam gdzie nie ma życia, tam gdzie nie ma mnie, tam gdzie nic nie ma. Tam Jezus jest obecny i mnie z tej pustki wyciąga. Więc można powiedzieć, że są te momenty, gdzie można się spotkać. Właśnie ten początek medytacji chrześcijańskiej. Oczywiście chrześcijanin nie musi korzystać z medytacji buddyjskiej, jeśli ma swoją własną tradycję, ale w pewien sposób zainteresowanie medytacjami wschodnimi w XX wieku odnowiło też zainteresowanie medytacją chrześcijańską. Bo tak naprawdę medytacja chrześcijańska została zapomniana na Zachodzie. Znaczy, że modlitwa chrześcijańska głównie była modlitwą myślną i słowną. Tymczasem medytacja, ta starochrześcijańska, jest właśnie eliminacją słów i myśli. Żeby tylko się skupić na Bogu. Tymczasem medytacja nowożytna, taka jak cały Zachód. Zachód cały czas myśli, to jest nasz problem. Znaczy, to z jednej strony jest nasze bogactwo, to jest Europa, to są uniwersytety, a z drugiej strony to jest nasze obciążenie, że my za dużo myślimy. I medytacja chrześcijańska choć też właśnie poszła w takim kierunku myślenia, bardzo dużo myślenia, wyobrażania sobie. Tymczasem medytacja ojców Kościoła, mnichów na pustyni, mnichów na górze Athos, którzy przechowali tą tradycję, to co mamy w opowieściach pielgrzyma, potem to w XIX wieku się odrodziło w Rosji. W tej chwili można powiedzieć, że w całym chrześcijaństwie bardzo mocno to jest jakoś tam bliskie. Jedna z podstawowych lektur, na przykład w Neokatechumenacie, to są opowieści pielgrzyma, czyli medytacja chrześcijańska, pierwsze wieki gdzieś tam. To, co święty Paweł mówił, módlcie się nieustannie. Więc oczywiście my nie musimy sięgać po coś, ale to możemy powiedzieć, że niekiedy możemy swój własny obraz zobaczyć w innych. Zobaczyć to, co odnowić to, co w nas jest. Czy to, tak jak papież mówi, poczucie sakrum, ofiary i postu w hinduizmie, wartości rodzinne i społeczne w konfucjanizmie. Zresztą widzimy, jak właśnie w tych rodzinach azjatyckich, jak poczucie więzi rodzinnych jest bardzo silne, jakoś bardzo mocne. Ja już tutaj nie mówię, tutaj tego fragmentu Benedykta nie przytoczyłem, kiedy Benedykt mówi o tym, czego możemy się uczyć od Żydów czy muzułmanów, bo tutaj możemy się bardzo dużo uczyć. Jak już tu jesteśmy, no właśnie, chociaż tego wątku nie chcę poruszać, on już tu kiedyś w Szkole Wiary był poruszany i można go w nieskończoność gdzieś tam poruszać, ale właśnie żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Znaczy nie można zrozumieć chrześcijaństwa, nie rozumiejąc Żydów, nie rozumiejąc naszej wiary. Stąd Jan Paweł II mówił o starszych braciach wierze, co ostatnio profesor ksiądz Chrostowski próbuje to trochę obalić, mówi, że papież tego nie mówił, ale kiedy gdzieś tam przeczytałem jego wypowiedź, to zacząłem szperać i w wielu dokumentach jest dokładne sformułowanie Jana Pawła II, starsi bracia w wierze, jest to użyte. Natomiast Benedykt XVI idzie jeszcze dalej, mówi nie starsi bracia w wierze, ale ojcowie w wierze. Żydów powinniśmy nazywać ojcami w wierze, bo to od nich otrzymaliśmy wiarę. Oni nam przekazali to objawienie, które oczywiście w Chrystusie idzie dalej, ale wiara bierze początek od Żydów. I cały list świętego Pawła do Rzymian, zwłaszcza 11 rozdział, pokazuje, że nie ma chrześcijaństwa bez tej trwałości przymierza z Izraelem i że to przymierze trwa i nie zostało zerwane. I że nie da się zrozumieć Jezusa, nie da zrozumieć się wielu wypowiedzi, to znaczy da się zrozumieć, powiem tak, jakby zawsze jest warstwa, Ewangelia jest do zrozumienia w dwóch warstwach, prawda, w warstwie tej mistycznej, duchowej i bez studiów, tylko i mając łaskę wiary można odczytać. Natomiast nieraz można sobie jakby też pomóc, żeby rozwijać tą warstwę duchową, rozwijać też tą warstwę materialną Słowa Bożego, a żeby ją zrozumieć, bardzo ważne jest zrozumienie żydowskich korzeni Jezusa. Na przykład to, że 8 błogosławieństw Pan Jezus nie wymyślił, tylko zebrał. W nauczaniu rabinów współczesnych Jezusowi możemy odnaleźć poszczególne fragmenty błogosławieństw. To nie było tak, że Jezus zbiera to, co jakby się też rodzi w wierze Izraela, rodzi się w miarę jak też objawienie się pogłębia. To jest bardzo mocne echo proroków Izajasza, Ozeasza, błogosławieństwa. Już można, całe 8 błogosławieństw można znaleźć u proroka Izajasza tak naprawdę. Nie w sensie dosłownym, ale w duchu. On tam mówi o obrazie Mesjasza, prawda? Sługa Jahwe, ubogi sługa Jahwe, to jest wszystko, to jest Izajasz. Więc w nauczaniu rabinistycznym czasów Jezusa jest chociażby błogosławieństwo. To mówię jako przykład, czy na przykład zrozumienie Eucharystii. To, co w czasie Eucharystii się dzieje, kiedy kapłan mówi błogosławieństwo nad chlebem i nad winem, prawda? Przed modlitwą eucharystyczną. Błogosławiony jesteś, Panie, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi. To jest dokładnie z liturgii żydowskiej, domowej. To są dokładnie wzięte sformułowania stamtąd. Ten chleb, kielich. Także nie zrozumiemy chrześcijaństwa, nie chcąc zrozumieć judaizmu. To jest zresztą w przypadku judaizmu, właśnie tu jeszcze jest taki wątek, że niektórzy mówią, że chrześcijaństwo jest kontynuacją Izraela, ale nie judaizmu. Że judaizm się zrodził już po Jezusie, co jest trochę nieprawdą, dlatego że już za czasów Jezusa był ukształtowany judaizm. Instytucje judaizmu to jest synagoga, to jest chociażby na przykład bar mitzwa, które przechodził Jezus mając 12 lat, to co czytamy, że poszedł do Jerozolimy. tam się zgubił, to jest dokładnie bar mitzwa. Takie instytucje już typowe dla judaizmu właśnie, ale przede wszystkim synagoga. Synagoga istniały już zanim została zburzona świątynia. Jak zburzona została świątynia, to wiadomo, synagoga przejęła bardzo, bardzo o wiele więcej niż wcześniej jakby było w świątyni, ale synagoga już było, gdzie czytano Słowo Boże, gdzie rozpoczynano szabat, a w czasie na rozpoczęcie szabatu właśnie się błogosławi kielich z winem. Była też liturgia domowa. Ale to jest temat, w który nie chcę wchodzić, bo to nie jest temat dzisiejszego spotkania, aczkolwiek pośrednio tak, bo czego możemy się nauczyć. Teraz może to, co dokładnie mówi Sobór Watykański II, Lumen Gentium. Może nie wpierw, to będzie najbardziej podstawowa rzecz, tu nie będę wchodził w szczegóły, ale cała deklaracja Nostra Aetate, deklaracja soborowa o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. To jest bardzo, ta deklaracja jest dosyć krótka, to ma jedna z krótszych w dokumentach soborowych. Ale chociaż może fragment tylko. Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych jest prawdziwe i święte. A więc jeżeli coś jest prawdziwe i święte w innych religiach, to mamy odpowiedź, czy możemy się czegoś nauczyć. Rzeczy prawdziwych i świętych warto. Chociaż rzeczywiście wierzymy, że my mamy je w Kościele. Ale niekiedy inne religie mogą nam przypominać o tym, co my mamy. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko ze sobą pojednał. Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością, przez rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują. Jest nieraz takie, jeden z takich argumentów przeciw, że przez dialog z innymi religiami będziemy rozmywali swoją wiarę. Wracając do tego obrazu, który użyłem na początku. Jeśli ktoś jest naprawdę zakochany, to tak z tego swojego zakochania łatwo nie zrezygnuje. Jeżeli to jest prawdziwe zakochanie, jeszcze potem pielęgnowanie, przerodzi się w miłość, to tak łatwo się nie zrezygnuje. Właśnie to jest pytanie nie o rozmywanie chrześcijaństwa w dialogu, tylko o to, czy moje chrześcijaństwo przed momentem dialogu nie jest czasem rozmyte i słabe i kiepskie. Jan Paweł II dialogował ze wszystkimi, a trudno go posądzić o to, żeby coś uronił ze swojej wiary, żeby coś uronił z Chrystusa. Jak Benedykt XVI mówi, nie wiem niczego innego poza tym, co usłyszałem od Pana Jezusa. Kiedy mówi o nieomylności, nic nie wiem. A jeśli coś wiem, to tylko to, co od Pana Jezusa. Więc problem nie jest w tym, że będziemy dialogować, tylko problem jest to, czy z głęboką świadomością przeżywamy swoją wiarę. Wiara refleksyjna, wiara pogłębiona, taką wiarę trudno stracić. To od razu się jej nie straci. Raczej traci się wiarę, która gdzieś tam pozostała już tylko w takim wymiarze czysto zewnętrznym, religijnym, gdzie już nie jest tylko religią, a nie jest tym osobistym przeżyciem wiary, spotkania z Panem Jezusem. Jeżeli się utraci wiarę w bóstwo Jezusa, to wtedy rzeczywiście dialog z innymi religiami będzie prowadził do dalszej utraty swojej wiary. To taki przykład może z historii Europy. Znowu wracam do Jugosławii, mamy tam Bośniaków, muzułmanów. Bośniacy to byli kiedyś chrześcijanie, którzy ulegli herezji Bogomil, świętego, tak zwanego, nie świętego, tylko takiego Bogumiła, czyli bogomolizm, którego pewną wersją zachodnią byli Katarzy, Albigensi na zachodzie. Czyli wiara w Jezusa, ale nie w Jego bóstwo. I bogomilcy, którzy byli bogomilcy, ta herezja pojawiła się w Bułgarii, potem przeszła na tereny właśnie dzisiejszej Jugosławii. I bogomilcy jako jedyni właśnie z tych terenów dzisiejszej Jugosławii, czyli spośród także i właśnie z tych narodów, których dzisiaj mamy, Serbów, Chorwatów, Bośniacy jako jedyni przyjęli islam. Bo jeżeli nie mamy już bóstwa Chrystusa, no to łatwo jest do islamu gdzieś tam było, bo w islamie jest szacunek dla Jezusa. Jezus jest prorokiem, jest słowem prawdziwym Boga, tak jak czytałem na początku. Jest synem Maryi, ale nie jest Bogiem. Więc była bardzo prosta droga. Dla bogomilcom łatwiej było przyjąć islam. Dlatego mamy bośniaków, muzułmanów właśnie otoczonych katolikami, chorwatami i prawosławnymi Serbami. Natomiast to jest jako przykład, że rzeczywiście jeżeli my gdzieś tam nie mamy przywiązania swojego do Chrystusa, to możemy też tą swoją wiarę rozmyć. Nie tylko pytanie jest, co się rozmywa, jeżeli to już jest rozmyte. To znaczy, że często też innych religii szukają ci, którzy szukają jakiegokolwiek doświadczenia, jakiegoś duchowego, jakiegoś doświadczenia transcendentnego szukają, bo gdzieś stracili. No przecież najwięcej ateistów jest w Europie. Czyli na terenie, który był właśnie miejscem pierwszym zewangelizowanym, miejscem, punktem wyjścia do wszelkiej misji na świecie. To właśnie to w Europie jest największy problem z ateizmem, więc myślę, że też może inne religie mogą nas uczyć, mogą nas prowokować do drogi powrotu do wiary. Myślę, że lepsze jest doświadczenie, nawet wykrzywione religijne, ale doświadczenie religijne niż brak jakiego doświadczenia religijnego. Aczkolwiek no, tutaj mówiąc też o pewnych zagrożeniach, że często no, też my ludzie Zachodu, którzy jesteśmy w tych sprawach, no, jeżeli właśnie gdzieś tam religijnych, bardzo powierzchowni, to też możemy powierzchownie korzystać z różnych tradycji gdzieś tam i potem mamy różne takie miszmasz. Jak na przykład Hare Krishna, która nie ma nic wspólnego z buddyzmem w tym najgłębszym takim, w tym najgłębszym właśnie jakimś tam wymiarze. Ale wracamy tutaj do Benedykta XVI. Do Benedykta już skończyliśmy, tylko do Soboru Watykańskiego II. To jest właśnie ten dokument Nostra Aetate, który mówi o szacunku, o tym, żeby rozmawiać. Natomiast dokument najważniejszy soborowy, Lumen Gentium, czyli o Kościele, konstytucja dogmatyczna o Kościele, mówi wręcz o przynależności do Kościoła ludzi, którzy nie są katolikami, nie są chrześcijanami. Święty Cyprian w IV wieku sformułował taką prawdę teologiczną. Poza Kościołem nie ma zbawienia. I ona przewija się przez całe wieki Kościoła jako pewien argument. Natomiast trzeba jakby też zrozumieć kontekst, w jakim wypowiedział święty Cyprian. Święty Cyprian wypowiedział to wobec katolików, którzy utracili wiarę. Święty Cyprian, formując tą formułę, nie miał na myśli, nie myślał o ludziach, którzy są poza chrześcijaństwem, nie myślał o innych religiach, tylko myślał o katolikach, którzy utracili wiarę, którzy przechodzili do różnych sekt, właśnie takich chociażby właśnie ariańskich, czyli wyznających Jezusa, ale nie wyznających Jego bóstwa. I w tym kontekście, czy też o upadłych, o tych, którzy w wyniku prześladowań utracili wiarę. I tu było takie właśnie, do nich to było sformułowane, że poza Kościołem nie ma zbawienia. To była jakaś też formuła, która miała też taki wymiar pedagogiczny, ażeby gdzieś tam ci, którzy są ochrzczeni, żeby wracali do wiary. To jest jakby kontekst i tutaj lepszą osobą byłby ojciec Wojciech Prus, który trochę tą tematyką też się zajmuje, bo się zajmuje Tertulianem. Tu była dyskusja trochę między Cyprianem, Tertulianem na temat tych, którzy upadli, tak zwani lapsi. Czy mogą wracać do Kościoła, czy można im udzielić przebaczenia i tak dalej. Ale to jest trochę inny temat. Natomiast właśnie jakby w tym kontekście zostało sformułowane to zdanie, poza Kościołem nie ma zbawienia. Natomiast to sformułowanie w tradycji Kościoła i w rozumieniu papieży i w rozumieniu nawet Piusa XII przed samym Soborem, bo to niektórzy właśnie jakby się powołują, że Sobór Watykański, mówiąc o dialogu międzyreligijnym, odszedł od tradycji, więc o szacunku i o tym, że te zalążki prawdy, logos spermatikos, że do zbawienia mogą dojść także niechrześcijanie, mówił Pius XII. Gdzieś tu miałem nawet zapisane, ale... Natomiast tradycja Kościoła i to, co sformułował bardzo mocno Sobór Watykański, to, że trzeba właściwie rozumieć to zdanie. Poza Kościołem to nie znaczy poza instytucją Kościoła rzymskokatolickiego. Poza Kościołem to znaczy nie ma zbawienia poza łaską Jezusa Chrystusa. Gdzie jest Chrystus, tam jest Jego Duch. Gdzie jest Jego Duch, jest Jego łaska. Gdzie jest Jego łaska, jest zbawienie. I jest taka bardzo ważne sformułowanie świętego Tomasza z Akwinu, którym wracam do tego sformułowania anonimowi chrześcijanie. Ono jest możliwe dzięki temu, że to, co święty Tomasz sformułował w sumie teologicznej, Kościół jest związany sakramentami, ale nie Chrystus. To znaczy, że Chrystus może udzielać swojej łaski także poza sakramentalnie, czyli poza widzialną strukturą Kościoła. Poza widzialną strukturą Kościoła Jezus może udzielać swojej łaski. I chociaż pełnia łaski jest w Kościele, jest w sakramentach, to nie znaczy, że ta łaska, ta dobroć Boża, czy masz mi za złe, że jestem dobry? Czy masz za złe, że Tobie dałem za cały dzień pracy w winnicy denara i tego, który przyszedł w ostatniej chwili, czy może właśnie gdzieś jest tam na obrzeżach, czy masz mi to za złe, że jestem dobry. Właśnie to Chrystus swoją łaską, swoją łaskę rozdaje według swojego serca, według swojej dobroci. Poza Kościołem nie ma zbawienia, to znaczy nie ma zbawienia poza Jezusem Chrystusem. Jeżeli muzułmanie, Żydzi, buddyści, hinduiści, ludzie wyznający konfucjonizm i wszelkie inne religie będą zbawieni, to dlatego, że Jezus za nich umarł na krzyżu. I że oni na tych swoich drogach, po omacku, ale rozpoznają i przyjmują tą łaskę Chrystusa na tyle, na ile mogą. My też ciągle widzimy w zwierciadle, jakby niejasno. I ciągle uczymy się tego, że ta zasłona upada i możemy odkrywać oblicze Jezusa. Ale my też ciągle, przecież Matka Teresa z Kalkuty przez 50 lat w Kalkucie właśnie doświadczała, że Bóg ją opuścił. Za zasłoną. Za zasłoną ten Jezus gdzieś ukryty. My też Go ciągle szukamy, ciągle Go poszukujemy i odnajdujemy. Natomiast wiemy, gdzie szukać, wiemy, znamy imię Jego. Znamy Jego doświadczenie miłości, znamy nadzieję, którą On przynosi. Natomiast ciągle musimy ciągle tego szukać. Natomiast Kościół mówi w swoim nauczaniu, że tą łaskę Chrystusa mogą w jakimś tam wymiarze, mniejszym lub większym, doświadczać ludzie poza Kościołem, poza chrześcijaństwem. Wpierw zaczynając od Żydów. I tutaj Sobór Watykański sformułował taki obraz kręgów przynależności do Kościoła. Może przeczytam fragment z Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium. Do tej zatem katolickiej jedności ludu Bożego, która jest znakiem przyszłego pokoju powszechnego i do niego się przyczynia, powołani są wszyscy ludzie i w różny sposób do niej należą lub są jej przyporządkowani, zarówno wierni katolicy, jak i inni wierzący w Chrystusa, a wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej powołani do zbawienia. A więc do tej jedności, do tej katolickości, tej łaski Chrystusa przynależą wszyscy, ale jakby w różny sposób, w różnej częstotliwości. Można powiedzieć, że nawet można by powiedzieć, że wśród samych ochrzczonych katolików ta nasza przynależność do Chrystusa też jest różna. Ja zawsze używam takiego obrazu odległości między Chrystusem a nami widzianym z dwóch stron. Odległość Chrystusa, patrząc od jego strony w naszym kierunku, jest taka sama, to znaczy nie ma żadnej odległości. On jest bardzo blisko. On pokonał wszelką odległość. Skoro wstąpił do piekieł, to nie ma takiego miejsca, w którym nie mógłby być przy nas. A więc patrząc od strony Chrystusa, on jest blisko. Natomiast patrząc od naszej strony, ta odległość zależy już od naszej wolności i naszego poznania też. Wolności i naszej możliwości poznania w tej przestrzeni wolności, prawda? Czyli, że nasza odległość do Chrystusa jest w jakiejś części odpowiedzią na naszą łaskę, na taką łaską, jaką my mamy daną. I jest tak, że wśród samych chrześcijan, wśród samych katolików, myślę, jakbyśmy tutaj nawet, jakby Duch Święty nas tutaj prześwietlił, to ta przynależność do Pana Jezusa nasza jest też tutaj różna jakoś tam. To znaczy od strony Chrystusa jest taka sama, natomiast nasze przylgnięcie do Pana Jezusa już zależy od naszego doświadczenia, od naszej drogi duchowej, od naszej pracy nad sobą, od naszego otwarcia na łaskę, prawda? Więc to jakby też jest współpraca z tą łaską. Jeżeli komuś nie jest dane poznanie imienia Jezusa, no to też z tą łaską wiadomo, że będzie po omacku współpracował. Właśnie chociażby na płaszczyźnie tego, że szczerze w tej swojej przestrzeni religijnej szuka Boga, że szczerze się do Niego modli, że szczerze szuka dobra, że szczerze podał kubek wody pragnącemu, właśnie nawiązując do Ewangelii Świętego Mateusza. I potem ten dokument Lumen Gentium wyjaśnia te kręgi przynależności, chociaż to słowo kręgi to takie jest może trochę takie nie, i trochę jest takie, no kręgi nie są kanciaste, ale tak trochę jako pewien obraz to tak może nie jest taki najlepszy. Ale właśnie po kolei tak zaczyna wymieniać wpierw Żydów, potem muzułmanów, którzy wierzą w Boga jedynego, czyli jakby ta bliskość w poznaniu oblicza Bożego jest najbliższa, bo właśnie Żydzi znają Boga Jezusa Chrystusa, czyli znają Boga Abrahama, Jakuba, Izaaka, mają właśnie przymierze i wiele poznali. Potem są muzułmanie, którzy wierzą także w Boga jedynego, w Boga, który jest sprawiedliwy i miłosierny. Chociażby właśnie wystarczy, na podstawie Koranu można zobaczyć, jak piękny jest obraz Boga miłosiernego w Koranie, który właśnie jakby nie ma nic wspólnego z jakimś takim właśnie terroryzmem. Wystarczy też poznanie swojej własnej tradycji też przez muzułmanów. Zresztą jest taki kierunek w islamie sufizm, który jest mistycznym doświadczeniem duchowym. I Merton pisze listy, koresponduje z jednym takim muzułmaninem, który zna myśl sufistyczną i zarazem studiuje świętego Jana od Krzyża i mówi o podobieństwach, o bliskości pewnego doświadczenia mistycznego. W islamie jest bardzo też głębokie doświadczenie właśnie w średniowieczu, kiedy święty Tomasz kontaktował się z islamem. Ten islam był bardzo taki mistyczny, bardzo uduchowiony. w różnych tam miejscach. Zresztą rozmawiałem z osobami, które mają swoje, z osobą, która ma swoje korzenie gdzieś tam w Afganistanie, potem też trochę czytałem. I do wojen, do czasów, kiedy tam Rosjanie wywołali wojnę w Afganistanie i tak do dzisiaj ona trwa. Trochę tylko przeformułuje się ta wojna, ale ciągle tam ta wojna jest, to wcześniej islam afgański był bardzo pokojowy. Tam takie myślę, takie podejście, jak dzisiaj talibowie, którzy właśnie gdzieś tam w Afganistanie działają, nie mają nic wspólnego z tym duchem islamu, który był jeszcze do lat 70. w Afganistanie. Bardzo pokojowy był islam w Afganistanie, bardzo taki właśnie duchowy. Także, że właśnie ten obraz Pana Boga, jeśli się wejdzie w swoją tradycję, nawet niechrześcijańską, może gdzieś tam zbliżać do tego prawdziwego obrazu Boga, Boga bliskiego, Boga miłosiernego, Boga pokoju, Boga miłosierdzia. No i potem konstytucja wymienia poszczególne kolejne inne formy religijności. Na końcu mówi także o tych, którzy nie mają łaski wiary w ogóle w Boga, ale szczerym sercem szukają prawdy, sprawiedliwości, piękna w swoim życiu. Którzy nie mają łaski wiary w Boga, ale którzy szukają. Czy można by powiedzieć o agnostykach, o tych, którzy jakoś gdzieś tam nie mogą uznać w swojej jakiejś takiej uczciwości intelektualnej, że jest Bóg, ale szukają, gdzieś tam szukają. Zaraz przejdę do... Tak trochę skracam troszkę, bo więcej przygotowałem, ale trochę skracam, bo czas też się skraca. Jeszcze na koniec miałem powiedzieć o tym świadectwie. Natomiast jeszcze powiem o takie pewne rozróżnienie bardzo ważne. Ono jest takie teologiczne już, ale trochę pewne rzeczy wyjaśnia, jaki ten dialog z innymi religiami powinien być. Teologia zajmująca się dialogiem międzyreligijnym w czasie soboru i po soboru próbuje sformułować i opisać ten dialog i ten dialog może być uprawiany w bardzo różny sposób i tutaj przedstawię jakby tak skrótowo trzy rodzaje tego dialogu, pokazując na ten, który jest właściwy dla zachowania katolickości, dla zachowania tego, czego naucza tradycja Kościoła, papieże, sobory. Pierwszy rodzaj takiego dialogu to jest ekskluzywizm, czyli wyłączenie, wykluczenie. Jest to pogląd, który mówi, że jedyną prawdziwą i zbawczą religią jest chrześcijaństwo, ale to się wiąże także z tym, że inne religie nie mają nic w sobie z prawdy, nie mają nic w sobie z łaski Bożej, że łaska Boża w żaden sposób nie może działać w innych religiach, że przez inne religie tylko się oddalamy od Boga, że religie inne poza chrześcijaństwem nie prowadzą do Boga. To jest taki jakby, teraz przedstawiam najbardziej skrajną tą formę tego poglądu, którym jest ekskluzywizm, który właśnie w taki najbardziej ostry sposób interpretuje te słowa poza Kościołem nie ma zbawienia, czyli poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Często ci, którzy przyjmują taki ekskluzywizm, nie akceptują także dialogu z innymi chrześcijanami, z protestantami i z prawosławnymi. A więc, że nie ma totalnie żadnej możliwości na zbawienie poza Kościołem. Jeżeli się nie ochrzcisz, to się nie zbawisz. Współcześnie takim, bo ten ekskluzywizm, to oczywiście jakby to ja mówię tutaj, interpretując współcześnie dialog z religiami, ale to jest pewna podstawa, która przewijała się przez historię Kościoła w bardzo różnych momentach i na przestrzeni całej historii. Współcześnie takim przedstawicielem takiego ekskluzywizmu, jako przykład podaję, to był na przykład taki jezuita Leonard Feney, którego święte oficjum jeszcze, to jeszcze było w czasach Soboru Watykańskiego, więc nie była kongregacja do spraw wiary, tylko święte oficjum, upomniało zagłoszenie ekskluzywistycznych poglądów, a ostatecznie go ekskomunikowano. Na początku amerykański jezuita poparł kilku świeckich pracowników jednej z uczelni, którzy zostali usunięci za głoszenie poglądu, że potępienie czeka wszystkich, którzy materialnie nie są w kościele katolickim, którzy czyli nie są chrzczeni. Ani biskup miejscowy, ani potem działania Watykanu nie pomogły, jak z pewną dozą takiej ironii pisze Yves Congar, dominikanin. Sytuacja człowieka, który głosił, że poza kościołem katolickim nie ma zbawienia, była dosyć specyficzna, bo w którymś momencie on sam znalazł się poza kościołem. W jego wersji. Bo został wyłączony ze wspólnoty kościoła za swoje poglądy, czyli no właśnie musiał wypić mleko, które go naważył. Tak oczywiście obrazowo mówiąc. Ekskluzywiści kwestionują nadprzyrodzoność religii pozachrześcijańskiej, czyli że w ogóle nie ma żadnej łaski Bożej, że Bóg nie jest źródłem żadnego innego doświadczenia religijnego poza chrześcijaństwem. No może jeszcze poza wiarą żydowską, która prowadziła nas do chrześcijaństwa. Ale której nadprzyrodzoność też skończyła się wraz z przyjściem z Chrystusa. Co jest w ogóle zaprzeczeniem tego, co pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Jednoznacznie. Kolejna postawa, ja tak bardzo skracam, bo to nie jest jakiś tam wykład, tutaj nie jesteśmy na jakimś takim wykładzie uniwersyteckim, żeby tak szczegółowo gdzieś tam wchodzić. Ja też nie jestem aż tak bardzo kompetentny w tej sprawie. Kolejna postawa to jest pluralizm. Dokładnym przeciwieństwem ekskluzywizmu jest właśnie pluralizm, który może być jakby dwojaki, może to być normatywny, przyznający poza chrześcijańskim religią prawdziwość i zbawczą skuteczność z jednoczesnym zachowaniem normatywnej pozycji Jezusa Chrystusa wyróżnionej wśród założycieli religii. Czyli powiedzmy, że religie są równe sobie, ale Jezus jednak jest kimś wyjątkowym. Jest kimś wyjątkowym, jest jedynym Zbawicielem. Czyli, że nie muszę być chrześcijaninem, ale no właśnie, jeżeli uznaję, że Jezus jest kimś wyjątkowym, czyli z tej postawy może się rodzić, z takiej przesłanki może się rodzić postawa taka. Chrystus tak, Kościół nie. Co jest w ogóle wbrew objawieniu chrześcijańskiemu, no bo Jezusem jest Kościół. To jest moje ciało. To są moi bracia, to są moje siostry. Jezus objawia swoje ciało przez nas, przez wspólnotę człowieka. To jest pokora też właśnie Chrystusa i Boga, że my jesteśmy Jego ciałem. Czyli, że Jezus jest kimś wyjątkowym, ale religie już są na równi. Jeszcze bardziej skrajna postawa tego pluralizmu uważa, że także Jezus jest tylko jednym spośród wielu. Czyli, że Jezus jest na równi z Buddą. Aczkolwiek Budda w ogóle nie jest przez buddystów uznawany przecież za żadnego Boga, jest tylko uznawany za mistrza. No ale też Jezus może no właśnie w tym szeregu może być uznany też za mistrza. To jest pewien mistrz duchowy, który nam prowadzi, pokazuje pewną drogę, prawda? Uczy nas też właśnie pokoju, uczy nas miłosierdzia, uczy nas ascezy, uczy nas na modlitwę, ale nie pretentuje do tego, żeby być Bogiem. Niektórzy uważają, że Jezus nie ogłaszał siebie Bogiem, to dopiero święty Paweł namieszał i wymyślił bóstwo Jezusa. Dobrze, to może i ostatnia taka postawa, tak bardzo mówię to w prymitywnym skrócie jakoś, tak, ale żeby te trzy postawy takie, które ogólnie, żeby sobie tak jakoś zarysować. Inkluzywizm, czyli to jest postawa katolicka. Jest to postawa, którą wyznaje tradycja Kościoła, święty Justyn chociażby, który właśnie mówi o tych logos supermaticos, święty Tomasz, który mówi właśnie o tym, że Kościół jest związany z sakramentami, ale nie Chrystus, czyli że ta łaska może także działać poza. No i to, co najbardziej mocno sformułował Sobór Watykański II, który pozbierał całą tradycję, poddał jej głębsze jakieś refleksji, nazwał ją bardzo jasno, pokazał pewien kierunek. Inkluzywizm, to jest stanowisko magisterium Kościoła katolickiego. Je także wyraża dokument Dominus Jezus, jako jeden z ostatnich dokumentów jeszcze za Jana Pawła II, głównie formułowany przez Benedykta XVI, który niektórzy uważają, że trochę jakby Kościół się tutaj cofa, ale ten dokument Dominus Jezus nie mówi o tym, że jak niektórzy próbują interpretować, że to jest jakby trochę odwrócenie się od soboru i powiedzenie, że inne religie są B. Nie. W tym dokumencie jest tylko powiedziane o tym, że podkreślenie z całą mocą, że nie ma że nie ma zbawienia poza Jezusem. A że można zbawić się w Jezusie także w innych religiach, to znaczy w tym sensie, że jeśli ktoś zostanie zbawiony w innych religiach, to przez łaskę Chrystusa, jaśniej czy mniej jaśnie objawioną, odkrywaną, ale zawsze w Jezusie. I ten dokument Dominus Jezus właśnie był taką próbą obrony przeciwko tym podstawom takiego pluralizmu, gdzie właśnie Jezus jest jednym tylko w szeregu. Natomiast ten dokument Dominus Jezus nie cofa się w tym nauczaniu Soboru Watykańskiego dotyczące przynależności do Kościoła, tych kręgów, o których mówiłem, i szacunku dla innych religii. I ta postawa inkluzywizmu, czyli to jest włączanie, jak ekskluzywizm był wyłączaniem, tak tu jest włączanie, czyli że jakby szukamy tego, co jest wspólne i odkrywamy, że możemy się w Chrystusie spotykać przez włączenie różnych elementów, które odkrywamy jako bliskie Chrystusowi, jako wyrażające podobieństwo Chrystusa. Czyli przyznanie religiom pozachrześcijańskim, posiadanie elementów zbawczych na podstawie powszechnej woli Boga. Nie, jeżeli powiedzmy w hinduizmie ktoś szczerze szuka ascezy, jakoś pracuje nad sobą, doskonali siebie, to szuka prawdziwie Boga. To jakoś jest ten element w kierunku zbawienia. Jeżeli właśnie buddysta szuka prawdziwej medytacji, która prowadzi do pokoju, do pojednania, no to w nim to jaśnieje oblicze Jezusa. No chociażby przykład, oczywiście tutaj bym nie chciał wchodzić w taki szczegółowy wątek, znowu wracając sobie do buddyzmu, tych różnych gdzieś tam przyzywanych, różnych też bóstw i duchów. Tutaj jest temat zbyt grząski i tu trzeba też dobrego jakoś tam specjalista, żeby w to wejść. Ale też byłbym daleki od tym, że jak ktoś tylko zajmuje się od razu medytacją buddyjską, to od razu jest pod wpływem złych duchów i od razu szatan w niego wstępuje. Aczkolwiek chrześcijanom łatwiej, no bo jeśli mamy tą łaskę Chrystusa, mamy łaskę chrztu, no to jest jakiś rodzaj się cofania oczywiście zawsze, jeśli nie rezygnujemy z tej łaski. Natomiast można powiedzieć więc wtedy, że te pewne tradycje mogą być bardziej niebezpieczne dla samych chrześcijan, niż są niebezpieczne dla tych, którzy w tej tradycji wyrośli. Natomiast no jak popatrzymy, dla mnie takim przykładem, ja zawsze staram się, zanim usłyszę od kogoś właśnie, że taką jakąś tam prawdę przekazywaną od ucha do ucha, staram się jakoś też używać zdrowego rozsądku. No popatrzmy na takiego Dalai Lamę chociażby. Przecież no to jest człowiek bardzo uduchowiony. Ewangelia nam mówi, poznacie ich po owocach. To jest człowiek pełen pokoju. To jest człowiek, który jak się stał obok Jana Pawła II, oczy Matki Teresy z Kalkuty, to z niego też jaśniało jakieś światło, zawsze jaśnieje. To jest człowiek pełen miłosierdzia, pełen pokoju, człowiek ogromnej dobroci. No właśnie, poznacie ich po owocach. To znaczy, że ja widzę konkretnie, patrząc na tego człowieka, oglądałem też ostatnio w TV Religia o takim mnichu buddyjskim, który całe życie praktycznie spędził w więzieniach chińskich. Widziałem człowieka, o którym mógłbym powiedzieć chrześcijanin do bólu. Chociaż no nie korzysta z sakramentów, nie ma tej łaski, nie ma Kościoła, ale w sensie owoców, jakiego to życia, w jaki sposób on mówił o tych więźniach, o tych oprawcach chińskich. To on mówił tak jak Ewangelia. W jaki sposób on się zachowywał, jaki miał w sobie pokój serca, jaką prostotę, jakie ubóstwo, jaki stosunek do świata, jaki stosunek do człowieka. Więc jakby można powiedzieć, te owoce łaski widać. I Kościół stoi na straży, że ta łaska Boża poza Kościołem także jest. Więc możemy się czegoś uczyć. Może nie tyle uczyć się na poziomie dogmatycznym. Bo tutaj mamy wszystko jakby w Jezusie, całą prawdę. Natomiast możemy się uczyć w tych relacjach ludzkich. Możemy się uczyć dojrzałości, którą dany człowiek w innych religiach ma dzięki swojej tradycji. Że mając tylko tyle, przeszedł taką drogę życiową. Możemy się czegoś wielkiego nad niego nauczyć. To jak Merton w jednym ze swoich listów pisał: osobiście w sprawach, które, jak powiada, że różnice zaczynają się razem z kwestiami soteriologicznymi, czyli zbawienia. Osobiście w sprawach, których różnią się wierzenia dogmatyczne, uważam, że spór ma niewielką wartość, ponieważ odciąga nas od rzeczywistości duchowych w dziedzinie słów i idei. W dziedzinie rzeczywistości możemy mieć bardzo dużo wspólnego, podczas gdy w słowach na pewno będą nieskończone złożoności i subtelności, których nie da się rozwiązać. Ważne jest jednak, jak sądzę, starać się zrozumieć wierzenia innych religii. Ale jeszcze ważniejsze jest dzielenie się doświadczeniem boskiego światła i przede wszystkim światła, które daje nam Bóg nawet jako Stworzyciel i Władca Wszechświata. To tu właśnie istnieje obszar owocnego dialogu między chrześcijaństwem a islamem, innymi religiami. Tutaj Merton nie mówi o tym, że nieważne jest teologia, nieważne są dogmaty, bardzo ważne są, ale on bardziej mówi o relacjach, bo te jego listy są wyrazem jego konkretnych takich relacji. On mówi, że najbardziej udawało mu się spotkać wtedy, kiedy spotykał się na tym poziomie ludzkim, nie na poziomie idei i słów, ale na poziomie człowieczeństwa. To jest to, co też zdanie, do którego zawsze bardzo mocno wracam, błogosławionego Jana 23, który spotkał się z niewierzącym przewodniczącym zgromadzenia francuskiego, narodowego. I na koniec rozmowy, to był człowiek niewierzący, Jan 23 mówi: dzielą nas poglądy, przyzna Pan, że to niewiele. To znaczy, poglądy są bardzo ważne, ale zawsze możemy się spotkać w człowieczeństwie, w którym jest tyle podobieństw między nami. I to jest najtrudniejsze często, że nam najtrudniej jest spotkać w tym, co jest najbardziej podstawowe gdzieś tam. I tu jakby nawrócenie jest najtrudniejsze. Bo podać kubek wody można z każdej pozycji, w każdym miejscu. I to zawsze w tym możemy się spotkać. Możemy razem podać ten kubek wody. Możemy razem nakarmić głodnego. Możemy razem przyjąć przybysza. Ciągle mamy jakichś przybyszów. Sami w swojej historii polskiej wiemy, że musieliśmy być przybyszami. Musieliśmy uciekać, szukać ojczyzn. Możemy rozumieć tych, którzy szukają z powodów politycznych, gospodarczych. Przyjąć przybysza. Przyjąć innego. Przyjąć człowieka, który gdzieś przybywa ze swojej tradycji, ze swojego doświadczenia. Przyjąć go, bo zobaczyć w nim oblicze Jezusa. Zobaczyć w nim łaskę, która z dobroci Jezusa potrafi się rozlewać w innych miejscach. I tutaj na koniec chciałbym jeszcze tylko powiedzieć o świadectwie. To znaczy właśnie to, co już zacząłem mówić, że najważniejsze jest spotkanie na poziomie bycia ze sobą. I to jest doświadczenie, jako przykład takiego najzdrowszego, najgłębszego dialogu międzyreligijnego. To jest dla mnie przykład Karola de Foucault, założyciela Małych Braci Jezusa, chociaż sam nigdy tej wspólnoty Małych Braci nie doświadczył, bo zmarł samotnie w Afryce. Dopiero po kilkudziesięciu latach powstały wspólnoty Małych Braci Jezusa i potem sióstr, które naśladowały jego życie. To było życie wśród muzułmanów, bez nawracania ich przez słowo, ale przez nawracanie przez obecność. Chcę przyzwyczaić wszystkich mieszkańców, chrześcijan, muzułmanów i Żydów i pogan do przyjmowania mnie jako ich brata, brata powszechnego. Zaczynają nazywać dom fraternité. Nie ma nic piękniejszego dla małego brata Jezusa niż stawać się narzędziem, którym Bóg się posługuje, aby na przykład jakiś muzułmanin żył w łasce Chrystusowej i umierał w Chrystusie, nie przestając być muzułmaninem. W wypadku takim nie doszło do przekazania dobrej nowiny Ewangelii za pośrednictwem słów. Nie było nawrócenia. Nie założono kościoła rozszerzającego widzialne, mistyczne ciało Chrystusa, Królestwo Boże. Ten muzułmanin jednakże, zbawiony przez łaskę Chrystusa, ukazuje w najgłębszym stopniu wypełnienie powołania małego brata Jezusa. Miłość bliźniego w powołaniu kontemplacyjnym, realizowanym pośrodku świata, nie ma nic z podstępu, który miałby oswoić bliźniego, aby ten właściwie przyjął księdza lub misjonarza. Miłość braterska w Jezusie, przez Jezusa i dla Jezusa nie może być wykorzystywana dla innych celów. Bliźniego kocha się takim, jaki jest tu i teraz, jakim go Bóg i pokolenia ukształtowały. Kocha się całkowicie bezinteresownie i w pełnej wolności, pragnąc jego dobra, zarówno wiecznego, jak i doczesnego. Powołanie brata Karola, błogosławionego Karola de Foucault, było po prostu być wśród muzułmanów. On wśród nich odprawiał Eucharystię, wśród nich adorował Pana Jezusa. Każdy mógł przyjść do niego do domu. On pokazywał, czym jest Eucharystia. Usługiwał tym muzułmanom. Był dla nich lekarzem, był dla nich bratem, ojcem. To samo doświadczenie, to jest doświadczenie trapistów z Cybrin, których znamy i z książek, i z filmu. Oni po prostu byli wśród muzułmanów. Ci muzułmanie przychodzili, doświadczali ciepła, przyjęcia, zrozumienia. Oni widzieli Ewangelię. Ci mieszkańcy w Tybrin nie tyle słyszeli Ewangelię, oni widzieli tą Ewangelię w tych braciach z Tybrin. Oni widzieli żywą Ewangelię, oni widzieli żywego Jezusa. I myślę, że taki właśnie kierunek nadał Sobór Watykański II, mówiąc o dialogu międzyreligijnym, przede wszystkim być. To nie znaczy, że nie mamy głosić Ewangelii i mówić, jaka jest piękna łaska w chrzcie. I powinniśmy głosić, ale właśnie bez tej jakiejś podstępności, że tak naprawdę nam nie zależy na tym człowieku, tylko zależy na tym, żeby zawrzeć szeregi, jak pisze Merton w jednym miejscu. Słyszałem, że dzisiaj tyle głosów twierdzących, że trzeba mieć religię lub wierzyć. Lecz jedynym celem jest to, by człowiek przyłączył się, zapisał się do jakiejś grupy religijnej. Wstańcie i policzmy się, jakby religia była kwestią towarzyskości. Znaczy, że nieraz chrześcijanom może właśnie taka pokusa właśnie triumfalizmu ciągle gdzieś tam przebrzmiewać. Policzmy się, pokażmy się, ilu nas jest. Że bez prawdziwej, dogłębnej ewangelizacji gdzieś może być pragnienie właśnie przyłączenia do Kościoła, gdzie też jeszcze za tym kryje się, chociaż dzisiaj już mniej, właśnie taka pełna pychy, poczucie wyższości naszej zachodniej cywilizacji gdzieś. Nie wyższości Ewangelii samej w sobie, bo jeśli się wierzy w wyższość Ewangelii, to się ją pokaże przez swoje życie. Właśnie tak jak pokazują to mali bracia, Karol de Foucault, czy pokazywali bracia z Tybrin, czy pokazywała matka Teresa z Kalkuty. Przecież matka Teresa z Kalkuty nie biegała po Kalkucie z księdzem i nie chrzcili wszystkich, tylko usługiwała. Usługiwała tym ludziom, pokazywała żywego Jezusa, Jezusa, który pochyla się nad każdym, pokazywała żywą Ewangelię. To jest ta istota dialogu międzyreligijnego, która nie jest w żadnym wypadku rezygnacją z Jezusa, tylko jest głęboką wiarą w Jezusa. Właśnie myślę, że ten, kto w takim katolickim rozumieniu przyjmuje dialog międzyreligijny właśnie w duchu Karola de Foucault czy właśnie braci z Tybrin, to właśnie będzie bardzo pięknie pokazywał siłę Jezusa, siłę Ewangelii, siłę przyciągającą tego jedynego zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Już kończymy. Niektórzy chcą może iść na 19. Ja tylko jeszcze pewnie może będą jakieś pytania, mam nadzieję, ale jeszcze tak dla ciekawostki, bo obiecałem gdzieś tam, że przeczytam z Koranu takie trzy fragmenty jeszcze. Zaprawdę ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie, I ci, którzy wierzą w Boga i w dzień ostatni, którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana. Nie ma dla nich obawy, ani nie doznają mąk. Muzułmanie o chrześcijanach i Żydach. To jest po prostu jakby no się nie mieści w pewnym dzisiejszym takim kontekście, prawda? Co znaczy, że ci, którzy wyznają judaizm i chrześcijanie, wierzą w Boga, otrzymają nagrodę u swego Pana, albo inne. Najbliżsi przez swoją przyjaźń, tym, którzy wierzą, że są ci, którzy mówią, my jesteśmy chrześcijanami. I jeszcze jedna rzecz. Złożyliśmy w serca tych, którzy poszli za Nim, za Jezusem, łagodność i miłosierdzie i stan zakonny, którzy oni wprowadzili. To jest też z Koranu. I ostatnie słowo, które już powiem, jak ktoś chce wyjść, to może już wyjść, żeby nie przeciągać. Natomiast tylko jedno takie zdanie, myślę, że ono jest ważne, żeby powiedzieć. Niekiedy niektóre osoby zarzucają nam, chrześcijanom, że my dzisiaj dialogujemy ze wszystkimi, a z nami nikt nie chce dialogować. To znaczy, że my przez wszystkimi się kłaniamy, potrafimy pocałować Koran, wejść do synagogi, my mamy dnia judaizmu, my mamy dnia islamu, a nie ma takiej odpowiedzi. No ale Pan Jezus mówi, komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Jeżeli każe ktoś ci zrobić 1000 kroków, zrób 2000. To znaczy, jeśli ktoś prawdziwy w dialog wierzy, nie dialog jako pewną konstrukcję intelektualną, tylko wierzy w dialog jako spotkanie człowieka z człowiekiem, to nie będzie żałował tego, że z jego strony będzie więcej gestów niż z naprzeciwka. Jeśli wierzę w to, że mogę się spotkać z tym drugim człowiekiem, to zrobię gestów może trochę więcej, wierząc, że kiedyś te gesty zaowocują. I myślę, że to był właśnie duch Jana Pawła II. On czynił gesty, które wyprzedzały, które były nie tylko, na które nie mogło być równomiernej odpowiedzi z drugiej strony, ale gesty, które także były gorszące dla wielu, wielu chrześcijan. Kiedyś słyszałem od jednego księdza, że dobrze, że teraz jest Benedykt XVI, bo on trochę posprząta po Janie Pawle II. No ale Benedykt XVI, jak widać, nie sprząta. Bo i Benedykt XVI czyta tą samą Ewangelię co Jan Paweł II. To może teraz jakieś pytania jeszcze są.
Muzułmanie, którzy przychodzili do Karola de Foucault i umierali jako muzułmanie w Chrystusie, to umierali, bo się nawrócili i wyznali Jezusa Chrystusa. Czy to może być taka konstrukcja?
To znaczy nie znam takich przypadków, żeby ktoś konkretnie przyjął chrzest przez Karola de Foucault.
Ja tu pamiętam cały czas, co ojciec mówił, że jest zbawienie, nie ma zbawienia poza Kościołem, w sensie łaski Jezusa Chrystusa, tak? I dlatego zadaję to pytanie, bo to jakby się troszeczkę zaburza, tak? Że jeżeli muzułmanie umierali w Jezusie Chrystusie, bo spotkali się z Karolem de Foucault, jakby poznali, tak? Poznali Jezusa Chrystusa, widząc życie błogosławionego Karola de Foucault, tak?
Znaczy tu bardzo konkretnie mieli tą łaskę, jakby zobaczenia żywej Ewangelii, prawda? Ale nie wszyscy chrześcijanie mogą zobaczyć, więc to nie jest warunek tego, że ja muszę zobaczyć prawdziwego chrześcijanina jakoś, żeby się przekonać do tej łaski. Nie mogę tą Ewangelię ją zobaczyć, ją dotknąć, nie nazywając to Ewangelią, prawda?
Czyli tak czy inaczej jest zbawienie z łaski Jezusa Chrystusa, a tu jakby była taka pomoc ze strony życia i obecności błogosławionego Karola
de Foucault. Tak, no myślę, że to była taka konkretna łaska, można powiedzieć bardziej intensywna, dana przez Pana Boga w tym miejscu, tym ludziom, że Bóg jeszcze w swojej opatrzności, której nie rozumiemy, dlaczego akurat w tym miejscu, to tak jak do nas dotyczy, dlaczego akurat nas łaska Jezusa Chrystusa dotknęła, a nie jakiegoś tam Pana Hashimoto, chociaż Pana Hashimoto akurat łaska dotknęła Pana Franciszka, który mieszka w Poznaniu.
Jeszcze mam pytanie, ten piękny cytat z Karola de Foucault, to był ze Świateł Pustyni, czy już z tej nowej książki Umiłowane ostatnie miejsce? Nie, pytam.
A skąd a już teraz cytata? Nie pamiętam, z której to jest akurat książki, akurat sobie nie zapisałem. Są chyba dwa fragmenty z różnych miejsc.
I chciałam nawiązać w kontekście na początku
ojciec. Bliżej mikrofon. Bliżej ust trochę. O. Bo ja słyszę, ale na sali, żeby panie słyszeli.
Ja chciałam nawiązać do cytatu ojca z Ewangelii Mateusza i do słów chrześcijaństwo nieświadome i chrześcijaństwo uświadomione, poprosić ojca o wyjaśnienie w kontekście dojrzałości w wierze. Czy to jest tak, że to chrześcijaństwo nieuświadomione jest jakby funkcją dojrzałości i takiego zaabsorbowania swojej siebie Jezusem Chrystusem, że czynienie dobra wobec każdego spotkanego człowieka jest jakby już poza świadomością, na zasadzie nieświadomej kompetencji? Czy to jest tak, że ze względu na Pana Jezusa robimy dobre rzeczy, żeby być jeszcze bliżej Niego i otworzyć się na Jego łaskę w ten sposób? To jest moja pierwsza część tego pytania. A drugie, w nawiązaniu do islamu, niedawne badania suicydologiczne właśnie pokazały, że właśnie w islamie jest najmniejszy w kontekście wszystkich wyznań religijnych procent samobójstw. Tak dla ciekawości, bo to jest właśnie to, co jakby potwierdzenie tego, co ojciec mówił, islam. Znaczy to jest z innej zupełnie części, tak nawiązanie do tego, że rzeczywiście ten islam wcześniejszy, nie ten aktualny, ma tą właśnie cechę, że...
No do drugiego to tylko mogę przyjąć to jako informację, natomiast do tej pierwszej części powiem tak, to znaczy... To nie chodzi o to, że ja teraz mam podać kubek wody i mówię tej osobie, robię to w imię Pana Jezusa albo dla Pana Jezusa, nie? To oczywiście to robię dla tej samej osoby, bo wiem, że ta osoba jest w potrzebie, ta osoba jest potrzebująca. Natomiast jakby, no jeżeli w moim życiu wszystko jest w imię Jezusa, jakby chcę, żeby Jezus był we mnie, to co święty Paweł mówił, że nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus, no to wszystko, co czynię, jest w imię Jezusa, nie? Natomiast jakby to nie chodzi o to, że jakby ja tobie robię to ze względu na Pana Jezusa, dlatego że ja tego Jezusa odkrywam w tej osobie. Nie w tym sensie, że tam Pan Jezus siedzi i czeka, że ja coś w Jego imię tam zrobię, tylko to ja dokładnie... To jest utożsamienie, że w tej osobie robię to, bo Jezus tak chce i robię to, to znaczy to jakby Jezus się objawia, prawda, w tej osobie też. Natomiast jakby wiadomo, że to jakby no nie, jak człowiek pomaga, no to nie robi tutaj w głowie sobie takich konstrukcji teologicznych i nie rozważa tego pseudo-duchowo, tylko po prostu pomaga, bo to jest człowiek i robi to w sposób najprostszy. A jeszcze może do tego dopowiadając, już zaraz, jakby myślę, że to też trzeba jakby podchodzić do tego, że świętość chrześcijańska to nie jest taka czapka, którą łaska nam zakłada na głowę, żebyśmy piękniej wyglądali. Tylko świętość to jest jakby, świętość przenika nas całych, a my to jest nasza natura ludzka, prawda? Że świętość to jest jakby dopełnienie łaski stworzenia, że zostaliśmy stworzeni jako ludzie. Grzech pierworodny jakby tą naturę gdzieś tam zranił i dlatego świętość to jest odnowienie naszego człowieczeństwa, czyli wypełnienie człowieczeństwa, nie? Czyli im bardziej jestem ludzki, tym jestem święty, więc to też jest taka odpowiedź, że jeżeli ktoś wzrasta w swoim człowieczeństwie, no to wzrasta w świętości. Nie? Jeżeli ktoś wzrasta w człowieczeństwie poza chrześcijaństwem, no to też wzrasta w tej łasce świętości, bo świętość to jest dokładnie pełnia człowieka. Jak się gdzieś w którymś liście świętego Pawła jest sformułowane, że Jezus jest pełnym człowiekiem.
Szczęść Boże, mam na imię Andrzej. Ojciec mówił, że może dla buddystów praktyki buddyjskie mogą ich przybliżyć do spotkania z Bogiem jedynym, ale dla katolików czy dla chrześcijan mogą być pewnym zagrożeniem duchowym. Może być to droga działania złego ducha w pewien sposób. Więc zastanawiam mnie, czy 2000-letnie bogactwo chrześcijaństwa nie jest wystarczające, że są ośrodki, jak wspomniane ośrodki prowadzone przez klasztory benedyktyńskie, no sięgają do tej tradycji, wręcz zapraszają mistrzów zen, buddystów do wspólnego praktykowania. No to jest chyba duże ryzyko. Nie ma, no właśnie, bo już chociażby święty Jan od Krzyża, czy których sufi porównują do tych przeżyć, no jest wielu tych mistrzów też w chrześcijaństwie.
Znaczy, ja powiem tak, że wszystko zależy od jakby tego stopnia gdzieś zaangażowania w tą modlitwę taką medytacyjną, bardziej idącą w kierunku takim buddyjskim. Jest sama dyskusja wśród tych, którzy korzystają z tych medytacji benedyktynów, jest dyskusja na temat jak daleko tutaj rzeczywiście można kontynuować wspólnie to doświadczenie. Na przykład jest taki jezuita, nie, to jest benedyktyn, przepraszam, ojciec Freeman, który są jego różne takie wypowiedzi, które mogą być troszeczkę niepokojące. To znaczy, że on na przykład odchodzi od tej tradycji takiej jednak no, sprawdzonej przez 2000 lat w chrześcijaństwie, zwłaszcza w prawosławiu, czyli przyzywania imienia Jezus. I on na przykład mówi, żeby w czasie medytacji wypowiadać słowo Maranata, które też jest chrześcijańskie, jak najbardziej. Można, myślę, że też można na tym słowie się skupić, bo Maranata to jest przyjść Panie Jezu. Natomiast tam jest trochę takie, no właśnie, że jakby on bardziej na tej stronie technicznej niż słownej się skupia. To znaczy, że bardziej to ma, ra, na, ta, i że bardziej takie techniczne. Więc to jest takie, no może tu nie ma jakichś złych intencji, ale znaczy ja za mało tutaj jakby na ten temat wiem, ale słyszałem od wielu osób o tutaj takim pytaniu, co to rzeczywiście tutaj tego doświadczenia ojca Freemana. Natomiast jeśli chodzi o na przykład ojca Navarre, którego poznałem, którego medytacji chrześcijańskiej uczestniczyłem raz, no, on rzeczywiście też jeździ do klasztorów też buddyjskich. Ostatnio był w wakacje w Stanach Zjednoczonych w jakimś klasztorze buddyjskim i ma te kontakty. Ale on bardziej jakby wykorzystuje, powiedzmy, tą, mówi o tym bardzo wyraźnie, że bardziej jakby korzysta z tej technicznej takiej strony, czyli bardziej właśnie uczenia się oddechu, uczenia się układu ciała, natomiast bardzo wierny jest tej modlitwie Jezusowej. To znaczy, że on zawsze w każdej medytacji skupia się na imieniu Jezus, że przyzywa imię, zawsze jest przed medytacją modlitwa Ojcze Nasz, zawsze jest, no bardzo, tak, bardzo tutaj jakby idzie, bardzo jest wierny tej tradycji ojców pustyni, mnichów z góry Athos, czyli takiej bardzo chrześcijańskiej. Więc ja myślę, że od samej jakby techniki, jeśli ktoś ma intencję, że jest przy Panu Jezusie, że modli się o to, żeby nic go nie odłączyło od Jezusa, to jakby no, chrześcijaństwo też i święty Tomasz mówią, że człowiek jednak ma wolną wolę, prawda? Wolną wolę ma. To znaczy, że jeśli ktoś korzysta z sakramentów, świadomie przyzywa imię Jezusa z całą świadomością, że nie ma zbawienia poza tym imieniem, to nie może być tak prosto, że od razu korzystając z takiej, powiedzmy, nie wiem, z jakiejś takiej medytacji wschodniej od razu nie wiem, wchodzi w jakieś działanie złych duchów. Znaczy, że szatan jest, może nas niemiłosiernie kusić. Niemiłosiernie może nas może nam dokuczać, upokarzać przez cierpienie, przez lęki, ale nie może się jakby tak łatwo przedostać do nas bez naszego przyzwolenia jakiegoś. Nawet jeżeli to jest, powiedzmy, jakieś tam małe przyzwolenie, ale no to jakieś przyzwolenie musi być. Szatan jest bezradny wobec ludzkiej wolności jakoś tam. Zresztą Bóg też. Tylko, że Bóg z wyboru. Bóg nie może niczego uczynić bez przyzwolenia. Łaska buduje na naturze, jak mówi święty Tomasz z Akwinu. Nie? Czyli natura, czyli moje przyzwolenie. Ja muszę pozwolić łasce działać. Łaska mnie nie jest miłością zaborczą, toksyczną, tylko miłością, która szanuje wybór. Ale powiem tak, jeszcze tutaj wracając do tej medytacji, no ja znając jakby dziedzictwo chrześcijańskie, nie mam potrzeby jakby sięgania po tamtą. Ja mogę ją poznać, mogę pojechać do takiego klasztoru, jakby była taka okazja zobaczyć tych mnichów, spotkać się, ale jakby uczyć się ich doświadczenia nie mam potrzeby sam osobiście, nie? Natomiast no niektórzy może właśnie, no Merton jeździł też do klasztorów buddyjskich, miał kontakty. No myślę, że bardziej tutaj może właśnie na moim miejscu tutaj byłby właśnie może ojciec Nawara, który rzeczywiście ma kontakty z mnichami, a będzie, ale na inny temat, ale tak? Ale o medytacji coś, tak? No właśnie to myślę, że warto go gdzieś tam popytać. Bo na tyle, na ile poznałem już ojca Nawary, to raczej no, nic mi nie przyszło do głowy, że może być pod wpływem jakichś złych duchów tam gdzieś tam ze wschodu, albo że porzucił wiarę chrześcijańską. Zresztą, no, można powiedzieć, że bardzo ryzykujemy, bo ostatnio uczy też modlitwy i medytacji naszych nowicjuszy, więc dominikańskich. Więc. Ale to jest nasza tradycja, bardziej bliska. Nam jest jednak bliższa bardziej taka medytacja Lectio Divina, medytacji Słowa Bożego, właśnie modlitwy Jezusowej. Też, bo to też jest tradycja trochę taka średniowiecza, imienia Jezus. Dominikanie i Franciszkanie mieli ogromne nabożeństwo do imienia Jezus. Bliższa nam jest to niż taka tradycja jezuicka, gdzie medytacja idzie wokół bardziej medytacji myślnej takiej, która też jest oczywiście jedną z rodzajów Kościele, ale nam Dominikanom jest bardziej bliższa ta tradycja taka mniejsza, monastyczna. No tak, tak, no ludzie... No tak, jak ktoś sobie to robi tak w sposób taki dowolny, właśnie bez też jakiejś poważnej refleksji teologicznej, bez zakorzenienia też, nie? Aczkolwiek, no jeżeli ktoś tam, no powiedzmy, nie razem cię szukają, no bo też widzą, znają tylko Kościół z takiego obrazu, przychodzą do parafii i tylko jest paplanina. Ksiądz papla, ludzie paplają, żadnego doświadczenia takiej duchowości, szukają czegoś takiego, wyciszenia, szukają jakiejś właśnie medytacji. Myślę, że między innymi zainteresowanie właśnie tą wschodnią medytacją wynika z naszego zaniedbania, z zagubienia tradycji medytacji w Kościele Zachodnim. My tylko myślimy, śpieszymy się, działamy, aktywizm, myślenie. To jest trochę zgubiło Kościół i myślę, że dlatego też tak bardzo, bardzo karmiące jest dla katolików właśnie doświadczenie też prawosławia, które bardziej ma też to doświadczenie, zachowało zatrzymania się, ciszy, medytacji, a my właśnie tylko myślimy i działamy na Zachodzie. No, oczywiście to wszystko ja mówię w taki sposób przerysowany trochę, bo to nie jest tak zawsze, ale trochę tak, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć, trzeba nieraz trochę przerysować. To jeszcze modlitwa. Jeszcze się pomodlimy, dobrze? Wszechmogący nasz Boże, Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boże Jezusa Chrystusa, Boże, który jesteś naszym Ojcem, dziękujemy Ci za łaskę poznania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, za nas zmartwychwstał, który jest, którego dobroć w nas się rozlewa i którego dobroć możemy także odkrywać w całym świecie, możemy odkrywać w innych ludziach. Daj nam oczy, serca, byśmy patrzyli na ludzi i na świat oczyma Twojego Ducha, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Święta Maryjo, módl się za nami. Spokojnego wieczoru i dobrej niedzieli.